Przypomnijmy sobie ten drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 42 werset. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym ostatnim filarze, tych czterech elementów życia Kościoła. Tak, takie ogólne, krótkie spojrzenie. Jakie to jest ważne, żeby trwać usilnie po prostu w Słowie Bożym, bo nauka apostołów to jest Nowy Testament i całe Słowo Boże też. Trwać we wspólnocie, bo to jest kwestia dla nas przeżycia, tak? Ty i ja nie jesteś oblubienicą Chrystusa. Jest nią Kościół. Kościół. Ciało Jezusa Chrystusa. Nie pojedynczy członek, ale ciało, tak? Więc tym jest upodobanie Boże, żeby ludzie byli razem, trwali we wspólnocie, razem łamali chleb na znak przymierza z Jezusem Chrystusem, na znak zapowiedzi tego, że On wróci i Jego panowania. I po trzecie, aby nie ustawali i nie, oni nie ustawali w modlitwie. Nie ustawali w modlitwie. I to jest rzecz taka oczywista dla nas. Myślę, że powszechnie nam wiadoma, że modlitwa jest jak tlen. Nie może być mowy o rozwoju, o dobrym życiu Kościoła, jeśli nie będzie też w tym Kościele trwać ten Kościół w modlitwie. I ostatnio widziałem koszulkę. Koszulkę z takim żartobliwym napisem. A brzmiał on tak. Modliłam się o dobrego męża i mam dobrego męża. On się nie modlił i ma to, co ma. Śmieszne, żartobliwe można powiedzieć. Ale zobaczcie, nawet na tej koszulce, tak sobie pomyślałem, w pierwszej chwili się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem tą koszulkę. Ale nawet w tej koszulce jest ta prawda zawarta. Modlitwa ma moc. Modlitwa ma wpływ. Modlitwa zmienia rzeczywistość. I można powiedzieć, że o Kościele możemy powiedzieć, że to jest jak taki papierek lakmusowy. Papierek, który może sprawdzić, taki test, jakie jest życie tego Kościoła. Przyjdź na spotkanie modlitewne tego Kościoła i zobacz, co się na nim dzieje, a będziesz mógł powiedzieć, jakie jest życie tego Kościoła. Jeśli ludzie żarliwie trwają w modlitwie i nie jest ich tylko kilku jakichś zapaleńców, ale Kościół trwa w modlitwie, to będzie się dobrze działo w tym Kościele. Ale tam, gdzie jest inaczej, to jest tak sobie, że tak powiem, tak? Więc czytamy o tym, że oni na to naprawdę kładli nacisk. Usilnie nie dbali o to, żeby nie ustawać w modlitwie. Jeszcze 47 werset mówi, wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Modlitwa. Bóg nie czyni nic, ktoś powiedział, bez nas. W tym sensie bez modlitwy. Że w pewien sposób Bóg się trochę uzależnił od modlitwy swojego ludu. Że Bóg chce, żebyśmy my się modlili, bo On chce odpowiedzieć na nasze wołanie. I czwarty rozdział Dziejów Apostolskich od 23 wersetu jest niesamowita dla mnie absolutnie historia, która mnie porusza od lat i inspiruje. I podziwiam to, co się tutaj stało z tym Kościołem, w jaki sposób oni się modlili, kiedy apostołowie zostali aresztowani i zwolnieni. I czytamy, że po odzyskaniu wolności przyszli do swoich i powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi. Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Władco, zawołali, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego, dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie. Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak swojej mocy i ze swej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól sługom Twoim głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą, gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Dla mnie jest niesamowite postawa tego Kościoła. Ich zachowanie w obliczu prześladowania, w obliczu presji, żeby siedzieć cicho, nie mówić o Jezusie. Bo to było groźbą ze strony faryzeuszów, że oni nie mają mówić o Jezusie. A oni co na to? Nie zachowali się jak myszka podmiotła się schować. O Panie, ratuj, grożą nam, my ogłaszamy Twoją ochronę nad nami i tak dalej. Taka modlitwa drżenia przed tym, co mogłoby się stać, tak? Oni nie tak się modlili. A myślę, że dzisiaj wielu ludzi mogłoby się tak modlić. I często tak się modli w swoim życiu. Szczególnie Kościół Zachodu taką postawę mógłby przyjąć. Natomiast oni, można powiedzieć, że to ich w pewnym sensie rozsierdziło. Co? My nie będziemy mówić o Jezusie nigdy w życiu. I to, że oni jednomyślnie wznieśli głos, to nie było po cichu, że przypadkiem nikt nie usłyszał, że my się modlimy. Ale to było jednomyślnie wznieśli głos. Zrobiło się głośno i wołali do Boga. Nie o to, Panie, chroń nas, tylko Panie, pozwól nam z całą uwagą głosić Słowo Twoje z przekonaniem i mocą. To było jednomyślne wołanie serca tych ludzi, że dla nich ich życie nie było ważniejsze od tego, żeby tylko Ewangelia była głoszona. Jaki duch, jakie serce było w tym ludzi. I to jest dla mnie inspiracja, że tego chcę, tego pragnę, to chcę zobaczyć też dzisiaj pośród nas. Że my też w takim jednym duchu możemy stanąć przed Bogiem i wołać o to, żebyśmy byli tymi ludźmi, którzy głoszą z odwagą Słowo Boże, z przekonaniem i odwagą. I to, co się wydarzyło po tej modlitwie, jest też absolutnie niezwykłe. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce. Bóg potrząsnął, tak, tym, co się tam, całym tym miejscem. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. To oni wiedzieli, Boże, to nie my, to Ty. Ty pozwól nam. To jest Twoje dzieło. My się oddajemy Tobie. Ty zrób to z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. My się nie schowamy. My będziemy robić to, co Ty nam przykazałeś, a Ty nas do tego uzdolni, tak? Uzdatni. I to się stało. I chociaż właściwie o czymś takim czytamy tylko raz, może takie rzeczy na świecie się wydarzyły, ale ja o takich przynajmniej ani nie słyszałem, ani nie czytałem. Żeby coś takiego, że zatrzęsło się na nowo gdzieś miejsce, żeby to było takie regularne, że tam, gdzie się ludzie modlą, to się trzęsą miejsca, budynki i tak dalej. Nie słyszałem już o tym. To jest raz jeden tutaj w Dziejach Apostolskich. Ale dla mnie nie jest istotne to, żebyśmy my doświadczyli, że tu się trzęsie. Bo pewnie gdyby się tu zatrzęsło, to byśmy się trochę przerazili tym. Ale dla mnie jest, żeby był ten sam efekt. Napełnieni Duchem Świętym ludzie. I to jest taka pewna prawda na temat modlitwy, że nie uświadczycie ludzi pełnych ducha, którzy się nie modlą. Zaniedbują modlitwę. Nie spotkamy takich ludzi. Nie modli się, że Kościół, który się nie modli, będzie pełen Ducha Świętego. Nie. Ale z drugiej strony uświadczymy i zobaczymy i znajdziemy wielu takich, którzy są pełni Ducha Świętego i trwają w modlitwie. I są ludźmi modlitwy. Takich znajdziemy, tak? Czy Jezus sam nie powiedział, że ten, kto prosi, otrzyma co? Ducha Świętego, tak? Kiedy apostoł Paweł, myślę do Efezjan, mówi o tym, że wykorzystujcie czas, bo dni są złe i napełniajcie się Duchem. Jak? Przez psalmy, hymny. Nie wymienił tam modlitwy, ale to jest oczywiste, że przez modlitwę właśnie te rzeczy się też dzieją. Że kiedy masz kontakt z Bogiem, jesteś w Jego obecności, to coś się z Tobą dzieje. Ten Duch Święty ma wpływ na Ciebie. Jesteś, napełniasz się tym Duchem. Kiedy modlimy się, szczególnie kiedy jeszcze modlimy się w Duchu. To otwiera nasze wnętrze, żeby On mógł jeszcze więcej z siebie w nas wlać. I to jest ten wpływ modlitwy, tak? Ja dzisiaj tak po różnych fragmentach trochę skoczę, ale chcę pokazać taki szeroki obraz na modlitwę wstawienniczą, szczególnie Kościoła, która w Biblii jest nam pokazana jako modlitwa, która ma wpływ na dzieje ludzkości, na historię świata w czasach ostatecznych. Więc widzimy, że ten Kościół rzeczywiście trwał i nie ustawał w modlitwie i kiedy napotykał różnego rodzaju okoliczności, próby i wydarzenia, to reagował modlitwą w taki właśnie sposób, więc Duch Święty ich napełniał. I oni trwali w tej modlitwie, nie ustawali. W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale mamy tę słynną historię, przypowieść Jezusa o tej natrętnej wdowie. I w 18 rozdziale od 1 do 8 wersetu czytamy, opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić. Zawsze modlić. I nie ulegać zniechęceniu. Powiedział tak, mieszkał w jednym mieście pewien sędzia, nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie, chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. I Pan podsumował, zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Na kilka rzeczy chcę zwrócić uwagę z tej historii. Po pierwsze, Jezus to mówi po co? Żeby zawsze się modlić. Zawsze. Nie ustawać w modlitwie, nie pozwolić, żeby jakiekolwiek zniechęcenie dopadło nas, tak? Podaję przykład tej wdowy, która przez swoje natręctwo, w innym miejscu Jezus mówi o natrętnym przyjacielu. Jeśli ci nie da ten natrętny ten przyjaciel tobie chleba, dlatego że jest twoim przyjacielem, to z powodu twojego natręctwa zapewniam ci, że ci da. Bo ludzie sobie cenią co? Święty spokój. Nie wiem, czy on jest taki święty, ale tak się mówi, tak? Że jaki to ma wpływ? To pewne natręctwo, że Bóg oczekuje od nas pewnego natręctwa. I zwróćcie uwagę, ten 7 werset, który mówi tak. Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Dniem i nocą. To jest nieustająca modlitwa. Można powiedzieć 24 na dobę. Dniem i nocą. Kiedy ostatnio modliłeś się nocą? To nie jest powszechne, tak? To nie jest powszechne, żeby modlić się nocą. Więc co to nam mówi? Mówi nam o tym, w jakiej sytuacji muszą być ludzie, którzy są tak zdeterminowani, że wołają dniem i nocą. Dniem i nocą. Możemy przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa, ponieważ tu kontekst mówi, że wołają dniem i nocą w jakiej sprawie? Żeby Bóg wziął ich w obronę. Że wiecie, to jak nasze słynne polskie powiedzenie, jak trwoga to do Boga. Że jak się dzieje źle, jak masz nacisk i presję, to wtedy wiesz, że musisz się modlić. W pewnym sensie musisz, tak? Wołać do Boga dniem i nocą, bo jest taka wielka potrzeba. Bo jak jest dobrze, to nie sądzę, żebyśmy dniem i nocą wołali do Boga. Tak? Także nie ustawajcie w modlitwie, bo przyjdzie czas, że nie tylko może z tego względu, że jest jakoś bardzo ciężko, jest jakiś nacisk i dlatego ludzie dniem i nocą wołają, ale przyjdzie czas, że ludzie będą i nie tylko będą, już się modlą dniem i nocą. Bracia Moravscy, to jest taki przykład jeden z historii, którzy przez 120, jeśli dobrze nie pomyliłem, około prawdopodobnie, ale na pewno ponad grubo 100 lat, 120 lat modlili się bez przerwy. Ani minuty przerwy nie było w ich modlitwie. W sensie, że oczywiście były zmiany, tak? Ludzie się modlili, ale ta modlitwa nie przestała płynąć. I wiecie, to były lata przed reformacją. I co się potem wydarzyło? Reformacja. Wielu ludzi uważa, że to ma związek. Ale potem to zanikło. Dzisiaj są ruchy modlitewne 24/7, tak? Czyli, że są na świecie powstają ruchy, których wcześniej nie było. Że ludzie się modlą w pewnych łańcuchach modlitewnych oczywiście, ale że ta modlitwa nie przestaje płynąć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak jak było w świątyni dawnej w Starym Testamencie, gdzie uwielbienie było dniem i nocą dla Pana. Dniem i nocą były zmiany śpiewaków. Uwielbienie nie przestawało w świątyni płynąć ze sprawą Dawida. Tak? Więc widzimy, że jaka jest waga modlitwy. Jakie to jest ważne. I apostoł Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale, gdzie mówi o zbroi Bożej, nie będziemy tego całego czytać, ale zaczyna się ten fragment od słów. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Tak, umacniajcie się w Panu oraz Jego potężnej sile, abyście umieli sobie radzić z postępami diabła, bo walki nie toczymy z ciałem i krwią, czyli nie z ludźmi, ale z duchowymi zwierznościami. Tak? I potem jest powiedziane o tym, żeby przyodziać tą całą duchową zbroję Bożą, ale w 18 wersecie jest na temat modlitwy. Zaczyna apostoł Paweł. I mówi tutaj tak, zwróćcie na to uwagę, przyjrzyjcie się temu. Każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośbę, módlcie się w duchu, bez względu na pole. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Jaki nacisk apostoł Paweł kładzie na to, widzicie wręcz w każdych słowie, które jest zawarte w tym wersecie, w każdej modlitwie. Nie tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu, bez względu na porę, czy to jest dzień, czy to jest noc, dobry, czy zły czas. I w tym celu, czyli postawcie to sobie za cel, żeby czuwać nad tym, żeby z całą wytrwałością wstawiać się za wszystkimi świętymi. Za wszystkimi świętymi. Nie tylko za kimś może, kogo masz na sercu, tak? Ale za wszystkimi świętymi, żeby nie było ludzi, którzy nie są ogarnięci modlitwą. I dalej mówi też o sobie, stawiajcie się przy tym za mną, aby gdy otworzę usta, dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Ze względu na nią działam jako poseł w kajdanach i chcę ją głosić śmiało, tak jak powinienem. Można tutaj znaleźć pewne nawiązanie do dziejów apostolskich. Módlcie się o mnie, chociaż był apostołem, chociaż był do tego obdarowany i tak dalej, ale wy się o to módlcie dla mnie, że chociaż jestem w tym więzieniu, bo ten list pisał z więzienia, to żebym tylko mógł głosić tajemnicę Chrystusa śmiało, tak jak powinienem. Czy to tylko jest prośba dla apostoła Pawła? Nie, to jest dla nas. Że kiedy mamy się wstawiać za wszystkimi świętymi, to między innymi też po to, żebyśmy wszyscy święci, ilu nas jest, robili to samo, że kiedy otworzymy usta, dane nam były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. O to powinniśmy się stawiać, o to powinniśmy się modlić, tak? Jaki nacisk tutaj apostoł Paweł kładzie w tej walce duchowej na modlitwę? My sobie nie możemy pozwolić na to, że to tam się kilku ludzi modli. Nie. Księga Joela. Kolejny fragment, może dłuższy, który chciałbym przytoczyć. To jest bardzo ciekawa księga. Stary Testament, ale trzeba nam wiedzieć, że ta księga to jest prorocza księga, która się jeszcze w większości nie wypełniła. Więc to jest słowo na czasy teraz i przed nami. Przed nami. Ona się tylko częściowo wypełniła w historii Izraela. Ale tak naprawdę to jest mowa o czasach ostatecznych, na samym końcu tych czasów ostatecznych. I mowa tu jest o Dniu Pańskim. I w tej księdze znajdujemy szczególne wezwanie Boga do modlitwy dla swojego ludu. Kilka fragmentów. Z pierwszego rozdziału od 13 do 15 wersetu. Przepaście się, narzekajcie kapłani, płaczcie słudze ołtarza, przychodźcie, śpijcie we włosiennicach, słudzy mojego Boga, bo w domu waszego Boga ustały ofiary z pokarmów i z płynów. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana waszego Boga i głośno wołajcie do Niego. Drugi rozdział od początku. Zadmijcie róg na Syjonie, zatrąbcie na alarm na mej świętej górze. Drżyjcie mieszkańcy ziemi, nadchodzi dzień Pana. Tak, jest już bliski. To dzień ciemności i mroku, obłoków i gęstych chmur. Nadciąga lud, wielki i potężny, zalewa góry niczym zorza światłem. To jest tak naprawdę lud Antychrysta, jego armia. I dalej czytamy od 12 wersetu. Lecz nawet teraz oświadcza Pan, zawróćcie do mnie całym swoim sercem. W poście, z płaczem i z żalem. Rozdzierajcie swe serca, a nie tylko szaty. Zawróćcie do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny. Nieskory do gniewu i pełen łaski, litościwy w obliczu nieszczęścia. Kto wie, może zmieni zdanie, może się zlituje, pozostawi błogosławieństwo, ofiarę z pokarmów i płynów dla Pana waszego Boga. Zadmijcie wróg na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, wezwijcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta karmione piersią. Niech z komnaty wyjdzie Pan młody i Panna młoda spoza zasłony. Niech słudzy Pana, kapłani, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem. Zmiłuj się, niech powiedzą, nad swym ludem, Panie, i nie wydawaj swego dziedzictwa na hańbę. Niech narody nie panują nad nimi. Dlaczego mają drwić pomiędzy ludami? Gdzie się podział ich Bóg? I w Panu wezbrała żarliwość o jego ziemię. Postanowił oszczędzić swój lud. Oto, co ogłosił Pan swojemu ludowi. Ześlę wam zboże i moszcz, ześlę wam oliwę i nasycicie się tym. Nie wydam was już na hańbę wśród narodów. Oddalę też od was wroga z północy. Zapędzę go do ziemi suchej i pustej. Jego straż przednia skończy w Morzu Wschodnim i tak dalej. Nie bój się, ziemio, ciesz się i wesel, bo Pan spotężnie o swym dziele. Nie bójcie się, polne zwierzęta, zielenią się pastwiska na stepie. Drzewa wydały owoce, obrodziły winorośl i figowiec. I wy, dzieci Syjonu, radujcie się i weselcie w Panu waszym Bogu, gdyż dał wam nauczyciela sprawiedliwości i spuścił wam deszcz jesienny i wiosenny jak wcześniej. I klepiska będą pełne ziarna i tłocznie spłyną moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam straty lat, których plony pożarła szarancza, konik polny i tak dalej. Wtedy nareszcie najecie się do syta i uwielbicie imię Pana waszego Boga, który dokonał z wami cudów. Mój lud na wieki nie zazna już wstydu. Wówczas przekonacie się, że ja jestem pośród Izraela, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem, innego nie ma, a mój lud nie zazna już wstydu na wieki. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, wasi synowie i córki będą prorokować, wasi starcy będą mieli sny, a wasza młodzież widzenia, również na sługi i na służące, wyleję wówczas mego ducha i ukażę znaki na niebie i ziemi, krew i ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon, w Jerozolimie, będzie wybawienie, jak powiedział Pan, i wśród ocalałych, których Pan zawezwie. Może to taki dłuższy fragment, ale ta księga w szczególny sposób wskazuje nam na to, co Bóg zamierza uczynić na ziemi. I Bóg wzywa swój lud, tu jest akurat wezwanie do ludu Izraela. Oni nie posłuchali tego w historii, tego wezwania i się niestety ten najazd nastąpił, ale kiedy się czyta tą księgę, to ma się świadomość, że przecież to nie były tamte czasy. To nie był jeszcze dzień Pana. Później Piotr cytuje ten fragment, wyleje mojego ducha, ale nawet Piotr cytuje pewien fragment, który nie wypełni się za czasów wtedy. To dopiero na końcu się wydarzy. Więc ta księga mówi o wydarzeniach, które są w dalszym ciągu przed nami. I jest tutaj powiedziane o pewnym ruchu modlitwy, o pewnym wezwaniu ze strony Boga, żeby Boży lud modlił się. I wręcz jest tutaj w takim obrazie pokazane, że to powszechna mobilizacja. Dzieci, starcy, młodzieńcy, tam, którzy teraz macie ślub, macie jakby miesiąc miodowy, opuśćcie to miejsce, bo jest coś ważniejszego. Zgromadźcie się i wołajcie do swojego Boga, tak? Wołajcie głośno do swojego Boga. I co Bóg w odpowiedzi na modlitwę swego Kościoła, bo to i Bożego ludu, bo tutaj jest pokazana ta zasada. Kiedy Boży ludzie modlą się w jedności, zdając sobie sprawę, jak to jest ważne, co się dzieje, Bóg odpowiada w jaki sposób? Wylewa swojego ducha. Wylewa swojego ducha na oblicze ziemi. Wylewa swojego ducha. Potem jest powiedziane o bitwie w Dolinie Jehoszafata, która dopiero jest też przed nami. I końcówka Księgi Joela mówi: wówczas przekonacie się, że ja, Pan wasz Bóg, mieszkam na Syjonie, na mojej świętej górze, a Jerozolima stanie się święta i obcy już nie będą przez nią przechodzić. Gdy przyjdzie ten dzień, góry opływać będą w moszcz, pagórki spłyną mlekiem, a wszystkie potoki judzkie wodą. Również z domu Pana wypłynie strumień, który nawodni Dolinę Akacji. Tak? To są rzeczy, które są odpowiedzi na modlitwę Kościoła. Tak? Ten nauczyciel sprawiedliwości, to nim jest. Jezus. O nim tu jest mowa, tak? Przyjdzie nauczyciel sprawiedliwości, to jest w drugim rozdziale, a w trzecim następuje wylanie Ducha Świętego. Bo najpierw musiał przyjść nauczyciel sprawiedliwości Jezus, zanim mógł zostać wylany Duch Święty, tak? Nie chcę jakby wnikać głębiej w tą księgę Joela i o rzeczach, o których ona mówi, ale tylko chcę zwrócić uwagę na tą jedną rzecz, dziejową wręcz rzecz. Bóg pokazuje tu pewien model swojego działania. Bóg chce uczynić rzeczy na ziemi, ale wzywa swój lud do modlitwy. Że kiedy Boży lud się modli, historia się zmienia. Świat się zmienia. Odpowiedzi na modlitwę. I w księdze Zachariasza, która bardzo koreluje z tymi wydarzeniami z księgi Joela, może jeden fragment 8 rozdziału. Pan zastępów przekazał słowo tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Zapałałem wielką żarliwością do Syjonu. Zapłonąłem ku niemu wielkim żarem. Tak mówi Pan. Powróciłem na Syjon. Zamieszkam w Jerozolimie. Jerozolima będzie nazwana miastem wierności, a góra Pana zastępów górą świętą. Tak? To jest mowa o powrocie Jezusa. I od 19 wersetu. Tak mówi Pan zastępów. Post w miesiącach 4, 5, 7 i 10 ma być dla domu Judy weselem i radością i przyjemnym świętem, a prawda i pokój waszym umiłowaniem. Tak mówi Pan zastępów. Jeszcze przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast, pójdą też mieszkańcy z jednych miast do drugich, mówiąc: stańmy, idźmy zyskać przychylność u Pana. Udajmy się szukać Pana zastępów. Ja także pójdę. I przybędą liczne ludy oraz potężne narody, aby w Jerozolimie szukać Pana zastępów i aby zyskać przychylność u Pana. Tak mówi Pan zastępów. W tych dniach 10 ludzi spośród wszystkich narodów i języków uchwyci się z kraju szaty jednego Judejczyka, mówiąc: pójdziemy z wami, ponieważ słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. To koreluje z księgą Joela, tak, że kiedy jest wezwanie do Bożego ludu, lud zaczyna Boży się modlić. Co się dzieje? Odpowiedzi na ten ruch: ludzie z innych narodów, powstaje powszechne pragnienie: idźmy do Jeruzalem szukać Pana. Przyjdzie czas, że to się bardzo dosłownie wypełni, tak, w fizycznej Jerozolimie, ale jest tu też pewien duchowy klimat pokazany, tak, pewna duchowość, która ma za tym miejscem, że kiedy Boży ludzie się modlą do Boga, to co tu się tu wydarzy pewnego dnia co do Judejczyków, że 10 się chwyci jednego wierzącego Judejczyka, bo chcemy iść z Tobą, bo widać wyraźnie, że z Wami jest Bóg. Czy nie chcemy tego dla nas tutaj? Że ludzie, kiedy rzeczy na świecie będą się dziać naprawdę dramatyczne, ludzie będą widzieć, jak zachowują się w tym czasie Boży ludzie, w jakim pokoju chodzą ponadnaturalnym i będą chwytać się ludzi wierzących i mówić: my chcemy iść z Tobą, bo z Tobą jest Bóg. To widać, że to jest niemożliwe, jeśli by z Tobą nie był Bóg, żeby tak żyć. To się już teraz może wydarzyć. I księdze Izajasza, zmierzając powoli do końca, 62 rozdział, niesamowity rozdział, gdzie Pan mówi tak: ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jak blask nie wzejdzie jej sprawiedliwość, i jak pochodnia nie zapłonie jej zbawienie. To mówi Bóg, tak? Że nie będzie milczał, nie spocznie, dopóki chwała Jeruzalem zostanie podniesiona i zbawienie, które płynie z Jeruzalem, czyli oczywiście wiadomo, że chodzi o Chrystusa. Narody ujrzą Twoją sprawiedliwość, a wszyscy królowie Twą chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, takim, które Pan ustali. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni swojego Boga. Nie będą już o Tobie mówić opuszczona, a o Twojej ziemi pustkowie. Nazwą Cię raczej w niej moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan się w Tobie rozkochał i poślubi Twą ziemię jak żonę. Tak jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubią Cię Twoi synowie. I jak cieszy się Pan młody z panny młodej, tak Twój Bóg będzie cieszył się z Tobą. Na Twoich murach, Jerozolimo, postawiłem stróżów. Dzień i noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy się powołujecie na Pana, odmówcie sobie wytchnienia. Nie dajcie Jemu wytchnienia, dopóki nie umocni i nie uczyni Jerozolimy pieśnią chwały dla ziemi. Pan przysiągł swoją prawicą i swoim mocnym ramieniem. Już nigdy nie dam Twego zboża na stół nieprzyjaciołom, a wina, nad którym się trudziłaś, nie będą już pić cudzoziemcy. Przeciwnie, spożyją je żniwiarze i uwielbią Pana. Skosztują go winiarze w przedsionkach mej świątyni. Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, róbcie drogę ludowi. Torujcie, torujcie trakt bity, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar dla ludów. Oto Pan ogłasza, aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce Syjonu, nadchodzi już Twoje zbawienie. Ma on z sobą zapłatę, a przed sobą wynagrodzenie. Wtedy nazwą ich ludem świętym, odkupionymi przez Pana, a Ciebie nazwą poszukiwaną miastem nieporzuconym. Psalm 87 mówi, że każdy, który narodził się na nowo, gdzie się urodził? Na Syjonie. Tym górnym Syjonie. W górnym Jeruzalem. Tak? Więc to jest słowo, które tyczy się też nas w głębszym wymiarze. Jak Bóg ze względu na Syjon nie będzie milczał i nie spocznie, dopóki to duchowe Jeruzalem nie stanie się miejscem zbawienia i nie objawi się chwała Pana w całej okazałości, tak czytamy wezwanie też do ludzi. Na Twoich murach postawiłem stróżów. Dzień i noc. Nigdy nie umilkną. Widzicie? To jest, chcę Wam pokazać dzisiaj to powiązanie tych różnych miejsc. Jezus mówił, będą wołać dniem i nocą. Nigdy nie ustaną w modlitwie. Ci ludzie wołają dniem i nocą. Nigdy nie umilkną. Nikt ich nie zatrzyma. Nic ich nie powstrzyma. Wy, którzy się powołujecie na Pana. Powołujecie się na Pana? Odmówcie sobie wytchnienia. I nie dajcie Jemu wytchnienia, dopóki nie umocni i nie uczyni Jerozolimy pieśnią chwały dla ziemi. Bo kiedy to się stanie, zbawienie stanie się udziałem całej ziemi. A Jezus będzie wywyższony, tak? Więc kiedy czytamy Joela, kiedy czytamy Izajasza, ten rozdział, pokazuje nam to lud Boży, który jest tak powszechnie zmobilizowany, że to nie jest modlitwa na zasadzie, a komu się tam by chciało, będzie akurat miał czas, to niech przyjdzie, fajnie, będzie parę osób na spotkaniu modlitewnym. Nie. To jest taka determinacja, taka świadomość, jakie to jest ważne dla Boga, bo to zmienia rzeczywistość, że my nie możemy być obok tego. Poza tym. Gdzieś obok. Wyłączonym z tego. Że działanie Ducha Bożego jest takie, tak, że popycha nas, żeby wejść właśnie do tego typu modlitwy, że nie odmówimy, wręcz gotowi są odmówić sobie wytchnienia i nie dać Jemu wytchnienia. Dopóki nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały dla ziemi. Dopóki nie objawi się chwała Boża. Wiecie, jest taki pastor w Stanach, Mike Bickle, który bardzo jakby w czasach ostatecznych jego kościół mocno jest zaangażowany i w maju będzie mieć historyczne miejsce, wręcz historyczne wydarzenie miejsca. będą się modlić o Jeruzalem. Bóg włoży im w to serce. Mają cel, żeby 100 milionów stawienników modliło się o Jeruzalem w maju. To mi pokazuje, że Bóg czyni pewne ruchy, tak? To się dzieje w tej chwili na świecie. My jesteśmy tego świadkami, że coś, co do tej pory nigdy w historii nie miało miejsca, żeby tak potężny ruch, żeby tyle milionów ludzi w jednym celu złączyło się w modlitwie, żeby wołać do Boga, aby Boża chwała się objawiła. Boża chwała. Bo taki jest Boży plan, tak? I kiedyś pewien prorok miał do mnie proroctwo i powiedział tak: ty naciągasz łuk. I Pan mówi: naciągaj, naciągaj, naciągaj. I puścisz, kiedy ci powiem. A kiedy puścisz, ten łuk, to wam powiem, to była moja modlitwa. To widziałem jakby falę po wybuchu bomby wodorowej. Ja nie myślę, że to się tyczy tylko mnie, chociaż od już ponad 20 lat modlę się tutaj o różne miejscowości i o to, że Boże rzeczy się działa, tak? Ale myślę, że to jest obraz, który mamy w Piśmie, który Bóg chce uczynić na ziemi, odpowiedzi na modlitwę swojego ludu. Odpowiedzi na modlitwę swojego ludu, że kiedy my będziemy się modlić, kiedy zrozumiemy, co Bóg mówi, jaka jest powaga rzeczy w tej kwestii, i stajemy w modlitwie wspólnie razem, jednym żarliwym sercem wołając, nie ma mocnych, żeby to nie miało wpływu. Tak jak z tą żoną, tak, która mówiła, modliła się o dobrego męża i ma dobrego męża. O ileż bardziej w takich kwestiach. O ileż bardziej w takich kwestiach. Dlatego też to, że chcemy chociaż raz w miesiącu, tak z jednej strony niewiele, to nie jest dzień i noc, ale raz w miesiącu całym Kościołem się modlić, to nie chodzi tylko o to, kto ma czas, akurat nie masz za bardzo może co w piątek zrobić, nic innego może nie leci, ciekawszego dla ciebie, to przyjdź, pomodlimy się. To nie o to chodzi. Jeśli byśmy mieli tak to rozumieć, to znaczy, że nic nie rozumiemy. Nic, co się w duchu dokonuje. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy my nie mieli być w tym, co Bóg czyni, tak? W tym, co Bóg chce uczynić, że my się w to nie włączymy, że my gdzieś będziemy obok. Ja siebie nie wyobrażam, żebym miał stać obok tego. Ja chcę być w centrum tego, co Bóg chce czynić. Dlatego też chcemy naprawdę przykładać do tego wagę. I proszę też was o to, że dla nas te spotkania modlitewne, tak niewiele, raz jeden piątek w miesiącu, to nie jest kwestia jakiejś dobrowolności na zasadzie, będzie ci się chciało, to przyjść. Ale że my chcemy się mobilizować Kościołem, dlatego że chcemy co? Nie dać Bogu wytchnienia. Bo nie chodzi tylko o Jeruzalem. Chodzi o to, żeby tu się objawiła Boża chwała. Nie chodzi o nas, o mnie, o ciebie. Chociaż jesteśmy ważni, dobrze to wiemy, jesteśmy Bożymi umiłowanymi synami. Ale chodzi o Jego chwałę. Żeby ona stąpiła, ona się objawiła. I ty możesz do tego przyłożyć rękę. Swoją modlitwą. Tak? Módlcie się, tak jak Paweł mówił, o wszystkich świętych. W każdej modlitwie. W każdej modlitwie. Nie ustawajcie w modlitwie. Przy powieści o pannach mamy ten obraz, że były mądre i głupie panny, ale wszystkie co zrobiły? Wszystkie przysnęły. To, że przysnęły, tyczyło się wszystkich. I to jest taki kolejny obraz, że noc, tu nie chodzi o fizyczną noc, ale też tą duchową ciemność, która będzie ogarniać coraz bardziej świat, że ona ma wpływ. Dlatego Jezus mówił, nie ustawajcie w modlitwie, nie dajcie się zniechęcić. Dlatego Jezus mówił, kiedy w ogrodzie Getsemane on toczył największą bitwę swojego życia i prosił, żeby uczniowie byli z nim, a oni co robili? Spali. No bo im oczy się zamykały, tak? Ale Jezus wtedy mówił do nich, że czuwajcie i módlcie się, bo duch ochoczy, ale ciało słabe. Ale czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tak? Więc modlitwa. Modlitwa to jest kwestia przetrwania. To nie jest dla zapaleńców kilku, którzy mają akurat parcie na modlitwę stawienniczą. To jest twoje być albo nie być, wręcz można tak powiedzieć. I nie chodzi tylko o taką modlitwę z Panem Bogiem, tak? O osobistą relację. W tym sensie Kościół modli się wstawienniczo, żeby dać się Bogu do dyspozycji, żeby Bóg mógł zmieniać rzeczywistość przez ciebie i mnie. I żebyś miał w tym swój udział. W wielkim Bożym dziele. I to jest coś, co noszę w swoim sercu. Żeby Bogu nie dać wytchnienia. Aż Boża chwała tu się objawi. Tu ludzie zobaczą Jezusa. Nie ciebie i mnie. Chociaż daj Boże też, bo też jesteście wspaniali. Dzięki Jezusowi. Ale przede wszystkim, żeby zobaczyli Jezusa. Jego chwałę. Jego chwałę. Żeby o Bożej chwale tu było głośno. Głośno. Czy ty jesteś dzisiaj gotowy, żeby w swoim duchu powiedzieć: Boże, masz mnie, jestem, ja będę jednym z tych ludzi, którzy nie dadzą ci wytchnienia. Nie dadzą wytchnienia, nie ustaną w modlitwie, aż tu w Starogardzie, tu w okolicach nie uczynisz Jezusa przedmiotem chwały na ziemi. Czy jesteś gotowy, żeby powiedzieć Bogu dzisiaj tak? Chcemy zdążyć w tym kierunku. Chcemy pobudzać siebie, zachęcać siebie, żeby Bóg to z nami dzisiaj uczynił. W tym czasie, tak? Że my jako Kościół bardzo serio, bardzo poważnie potraktujemy te czasy modlitwy, chociaż raz w miesiącu, kiedy chcemy zmobilizować siebie wszystkich do tego, że my musimy być w tym czasie razem. Nie możesz być, ja wszystko rozumiem, są różne okoliczności. To gdziekolwiek jesteś, módl się razem z Kościołem, łącząc się w jednym duchu z nami wszystkimi. Ale inne sprawy zostaw na bok w tym momencie. Jeśli zdarzy się, że będziesz musiał, nie wiem, pożar gasić, to jest inna kwestia. Ale jeśli nie musisz pożaru gasić, naprawdę złączmy się duchem w jednym sercu. Bo w przeciwnym razie pewne rzeczy nie będą się wydarzać tak, jakby mogły się wydarzyć, kiedy Kościół jest w jedności, a diabeł będzie zacierać ręce. Oni nie są jednym duchem. Wtedy Kościół jest słaby. Ale Duch Święty chce nas gromadzić, tak, trwajcie we wspólnocie, trwajcie w nauce apostolskiej, trwajcie we wspólnocie, w łamaniu chleba i nie ustawajmy w modlitwie, aby rzeczy mogły się dziać, abyśmy mogli je zobaczyć. Byśmy mogli je zobaczyć. Modlitwa każdego i wszystkich ma znaczenie. To nie tylko chodzi o to, oni się modlą, to ja już nie muszę. Bóg chce, żebyś ty, każdy z nas indywidualnie był zaangażowany w modlitwę, która zmienia świat i która sprawia, że Boża chwała wstępuje. Boża chwała wstępuje na ludzi i ludzie będą się garnąć do Jezusa. Nie tylko do nas, bo żeby u nas Boże było nie wiadomo ilu ludzi, ze względu na to, żebyśmy my się mogli pochwalić, jestem daleki od tego. Ale chodzi o Jezusa. O Niego chodzi. Żeby ludzie kochali Jezusa. Żeby widzieć nowych ludzi, którzy rozkochują się w Jezusie. Którzy rozkoszują się Jego obecnością. I takich, żeby coraz więcej było. To zobaczyć, to jest moje marzenie, któremu gotowy jestem. Nie boję się tego powiedzieć, poświęcić swoje życie. Oddać swoje życie za to, żeby zobaczyć takie rzeczy. Zobaczyć takich ludzi w tym mieście. Że będą się dziać znaki i cuda i różne rzeczy tu i w okolicach. Dlatego, że Boża chwała tutaj jest. I my ją w jakiś sposób sprowadziliśmy. Dlatego, że wołamy. A Bóg z radością chce odpowiedzieć na nasze wołanie. Przybliżcie się do Boga, On zbliży się do was. Powstańcie, będziemy się modlić. A zanim właściwie jeszcze się pomodlimy, dobrze. Jeszcze jeden fragment przeczytam wam. Na sam koniec. Apokalipsa, 8 rozdział od 1 do 6 wersetu. Gdy baranek otworzył siódmą pieczęć, na około pół godziny zaległa w niebie cisza. Zobaczyłem siedmiu aniołów. Stali przed Bogiem. Dano im siedem trąb. Przyszedł też inny anioł. Miał za sobą złotą kadzielnicę i zajął miejsce przy ołtarzu. Dano mu wiele kadzidła, aby wraz z modlitwami wszystkich świętych złożył je na złotym ołtarzu stojącym przed tronem. Kiedy to uczynił, wzniósł się przed Bogiem dym kadzideł oraz modlitw świętych. A anioł ujął kadzielnicę, napełnił ją ogniem i z ołtarza rzucił na ziemię. Wtedy dały się słyszeć grzmoty i ryki, strzeliły błyskawice i doszło do trzęsienia ziemi. Tymczasem siedmiu aniołów z siedmioma trąbami przygotowywało się do zatrąbienia. To, co mówi Joel, to, co mówi Izajasz, mówi też Księga Objawienia świętego Jana. Mamy tu pewien przykład czy wzór, jak Pan rzeczy czyni na ziemi. Tak, w duchowej niebieskiej świątyni anioł bierze modlitwę wszystkich świętych. Wszystkich świętych. I kiedy wylewa ją na ołtarz, rzeczy zaczynają się dziać. Siedmiu aniołów zaczyna trąbić. To jest czas przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Czas, który prowadzi do powrotu Jezusa Chrystusa. Ale zauważmy to, że zanim Bóg zaczyna te rzeczy działać, zaczyna najpierw od tego, że na ołtarzu są wylane modlitwy wszystkich świętych. W odpowiedzi na modlitwę wszystkich świętych, na to nasze wołanie, przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Tu zaczyna się Boża odpowiedź. I dzisiaj my, modląc się, w pewien sposób zbieramy nasze modlitwy z tej cudownej, złotej kadzielnicy. I chcemy to czynić. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za te rzeczy, które Ty uczynisz, bo to jest pewne. Ty to uczynisz i te rzeczy zrobisz i będziemy tego świadkiem. I chcemy to zobaczyć. Boże, dlatego też chcemy być ludem, który nie ustaje w modlitwie, który tak serio traktuje modlitwę, że wiemy, że to jest dla nas kwestia życia i śmierci. I chcemy, Panie, modlić się do Ciebie z żarliwością, żebyś to Ty wypełnił nas Twoim świętym duchem. Chcemy poddawać się Tobie, żeby Twój Duch Święty mógł wypełniać nas, kiedy my się modlimy. Kiedy, Panie, chcemy wołać do Ciebie, aby rzeczy się zmieniały. I Boże, wierzę, że jesteśmy w tych dniach, który dla nas będziesz czynić rzeczy, których jeszcze nie uczyniłeś, a które są przed nami i Ty chcesz odpowiedzieć dla nas. Chcesz nas wezwać i wzywasz nas do tego, żebyśmy stawali przed Twoim tronem, tronem łaski i modlili się do Ciebie, wołali do Ciebie, bo chcesz odpowiedzieć, chcesz dać nam odpowiedzi na nasze modlitwy. Dlatego, Panie, chcemy być tym Kościołem, który jest nie obok gdzieś tego wszystkiego, nie na uboczu tego wszystkiego, ale w centrum tego nurtu, tych ruchów, Panie, modlitwy, aby się rzeczy zmieniły i działy. I Boże, dzisiaj chcemy być tymi ludźmi, którzy mówią Tobie tak, że my również nie damy wytchnienia Tobie, dopóki Twoja chwała nie objawi się tutaj, że my jej nie zobaczymy bardziej, ale też, że ludzie nie zobaczą Ciebie, nie zobaczą Twojej chwały, aby mogli zobaczyć Twoją chwałę i rozkochać się w niej, aby Ciebie uwielbiać na zawsze, Panie. I chcemy o to wołać o tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj jeszcze Ciebie nie znają, ale tych, których chcesz sprowadzić tutaj. I wiemy, Panie, że my sami tego nie jesteśmy w stanie zrobić, ale Twoja chwała tak, Ty tak, i chcesz użyć nas. Chcemy, Panie, być jak Izajasz, który powiedział, kogo posłać, masz nas, posyłaj nas. My nie ustaniemy w modlitwie, że my podejmiemy się tego wezwania i powiemy, Panie, nie damy Tobie wytchnienia, nie damy się zniechęcić, będziemy wołać do skutku, aż te rzeczy się wydarzą, a muszą się wydarzyć, bo są przez Ciebie zapowiedziane. I chcemy przykładać, ile trzeba sił, ile wszystkich naszych sił, żeby modlić się w jedności, wszyscy razem i trwać temu silnie. Bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego zmienia rzeczywistość. Więc, Panie, stajemy przed Tobą i dzisiaj chcemy być tym Kościołem, który się przyłącza do tego wielkiego ruchu modlitwy i że będziesz nas mieć jako tych, którzy tutaj zapalą płomień Twojej żarliwości o Twój dom, o Twoje miejsce, o Twoją świątynię pośród ludzi, o Twoją chwałę. Niech ta żarliwość pochłania nas, niech pożera nas od środka i sprawia, że będziemy czynić rzeczy, których normalnie nie czynimy. Niech ludzie nas nie poznają, dlatego że ta żarliwość będzie w nas płonąć, będzie nas wewnętrznie napędzać. Niech ten żar Twojej świętej miłości Twojego ognia, ognia Twojego Ducha Świętego rozpala się w nas. Niech ta żarliwość jest zauważalna na naszych spotkaniach, że nie jesteśmy cichymi trusiami, ale ludźmi, którzy przychodzą z ogniem serca, z ogniem, który Ty zapalasz. Nie my, ale Ty. Dla swojej chwały. Dla swojej chwały. Niech Starogard zapłonie ogniem Twojej świętości, ogniem Twojej miłości, ogniem, który tylko Ty potrafisz zapłonąć. Niech objawi się cudowna Twoja chwała. Niech to, co dzisiaj śpiewamy, że jesteś wszechmocny, że czynisz cuda, że to się zacznie dziać w takim wymiarze, że jakim się nam jeszcze nie śniło, że jeszcze nie przyszło do nas, nie mieści się nam w głowach, że te rzeczy mogą się dziać, dlatego że dzisiaj być może nie są one jeszcze naszym udziałem, nie doświadczamy ich w naszej rzeczywistości, ale Ty masz więcej. My prosimy Ciebie o kubek, a w Tobie jest wciąż ocean, ocean. I chcemy więcej, Panie. Chcemy więcej niż w tej chwili mamy. Dla Ciebie, dla Twojej chwały. Nie dla nas samych, że jesteśmy zaborczy i chcemy jeszcze więcej. Ale żeby więcej było Twojej chwały. Więcej dla Twojej chwały. Chcemy Tobie przynosić pomnożenie. Dla Ciebie przynosić pomnożenie, aby w ten sposób Cię uwielbić. Bo Ty rozkochany jesteś w owocności. I chwałę Ci przynosi, kiedy my przynosimy obfity owoc. Nie skromny jakiś bardzo, ale obfity owoc. Więc niech to wszystko jest dla Ciebie. Ty bądź wywyższony, bo tu chodzi o Jezusa. Abyś na Twoje imię zgięło się wszelkie kolano, każdej istoty, nad ziemią, pod ziemią, na ziemi, aby wyznać, że Ty, Jezu, jesteś Panem, ku chwale Ojca, ku chwale Ojca, abyś był wszystkim we wszystkich. Wszystkim we wszystkich. Amen.